12 grudnia miałem spotkanie przygotowawcze w zarządzie na temat wizyty holenderskiej grupy takiej charytatywnej, która miała tutaj przewieźć pewne rzeczy dla regionu. Potem miałem jeszcze rozmowę z tymi Holendrami. Ja wróciłem bardzo późno, także chyba cała nawet droga od hotelu, to był hotel Centrum na Kinińskiego, przeszedłem. No i potem się obudziłem, już mnie obudzili właśnie ci funkcjonariusze, ich było 5, był taki, nie wiem czy on jeszcze jest, pamiętam, się zajmował uniwersytetem w stopniu majora, Tabaczkiewicz. Jeszcze 3 chyba funkcjonariuszy i milicjant jeden. Ponieważ już mam tutaj pewne doświadczenie, no to w końcu siedziałem w więzieniu, wiele razy byłem zatrzymywany, rewidowany, przesłuchiwany, wzywany, więc już wiedziałem, że w takiej sytuacji w nocy no to trzeba ciepło się ubrać, więc się ciepło ubrałem, to kurtkę wziąłem, szczoteczkę, pastę, szalik, ale kompletnie byłem jednak zaskoczony, bo nie sądziłem, że to, myślałem, jakieś nieporozumienie, to się wyjaśni. No i dopiero na komendzie byłem na Polesie zawieziony. Tam zobaczyłem, że to właśnie sami znajomi. To jest takie właściwie prawo, że jak więźnia, że jak jest okazja, to się leży. Jeżeli się jest zamknięty, to się leży. Jak można, to leży, najlepiej spać. Bo co się śpi, no to już jest nie do odebrania. I brata spotkałem. No i od razu oczywiście cześć. Ja mówię, słuchaj Marek, no to się położymy, to nie wiadomo, położymy się, może się jeszcze do rana prześpimy. Położyliśmy się na jego palcie, moim się przykryliśmy. I tak leżymy koło siebie, ale spać nie można, bo ten tłum się tam kotłował, kłócili się, prosili o papierosy, walili w drzwi do tych milicjantów. Pamiętam, Chwalewskiego przynieśli w piżamie, bo Chwalewski się nie zgodził, no stawiał opór taki, w każdym razie polegało ten opór na tym, że siedział, zdaje się, w korytarzu, nie szedł, więc go nieśli, no to go wynieśli w piżamie i bardzo zmarz. Jakiś czas tak koło brata leżymy, paltem przykrycie, ale spać się nie da, znowu nas jednak za moment wyprowadzają i mówią, wychodzimy. No więc wychodzę i tu na dziedzińcu szpaler złomo, tarcze, pałki, hełmy, więc ja myślę, bardzo niedobrze, ścieżka zdrowia, od razu Radom tu się przypomina. Wchodzimy do suk, w tych sukach oczywiście znajomi, bo to z innych celów, jest trochę nowa konfiguracja, tu pamiętam Bartyzel jest, widzę Aniołczyka, Drygalski jest, Małgosia Bartyzel, Ewa Sułkowska, Sitarz, Pietrzaka Bartosza zapamiętałem, Terleckiego, no tak w ogóle sobie tam żartują, jakieś dowcipy opowiadają, ale dominuje taki oczywiście nastrój, no co się dzieje w ogóle, wszyscy myślą, że oni zwariowali, czy co, przecież to właściwie cały region, cała Solidarność, no przecież to się w ogóle nieprawdopodobny będzie strajk natychmiast, no przecież o tych ludzi się w ogóle upomnę, ale no widać, że to jest taka akcja w ogóle w dużym stylu, do tych suk i ta suka gdzieś jedzie, podjeżdżamy, noc, więzienie w Sieradzu, nad Wartą, taka mgła, reflektory, też to wszystko śniegiem przysypane. Wchodzimy i na dole stoją więźniowie, więc widać, że oni w pośpiechu w tych celach, w ogóle byli z tych cel wyrzucani. Stoją, recydywa w Sieradzu jest. Aha, i na korytarzu nas tak ustawili. I ja też tak patrzę, żebym razem z bratem, z Marusiem. I wchodzimy do jednej celi znowu. Brat, ja, Bartosz Pietrzak i Sitarz. Z komisji rewizyjnej Pietrzak był z pisma Poglądy, chyba związany z Pulsem, ze środowiskiem Jacka Bieryzina i Sułkowskiego. Panowie, słuchajcie, co będzie, ale to jeszcze się przytulmy do tych, nie rozmawiajmy nic, żadnych komentarzy, że się nagadamy. Mówię, kładziemy się, od razu śpimy. Jeszcze ta noc kłębi się taka mgła za oknem, bo to nad Wartą od tej wody. No ale za chwilę sygnał, głowy się natychmiast podnoszą, hymn i głos spikerki. Dziś 13 grudnia, dzień szczególny. Za chwilę przemówi generał armii chyba, czy broni. Premier, prezes Rady Ministrów, pierwszy sekretarz, wszystkie funkcje, Wojciech Jaruzelski. I kolejno punkty tego przemówienia i my czekamy, kiedy on powie i w związku z tym zwróciliśmy się do Armii Czerwonej. I ja myślę, no za chwilę to się tak skończy, prawdopodobnie my już z tego żywi nie wyjdziemy, bo to oznacza, że nas po prostu Sowieci prawdopodobnie gdzieś tu w tym więzieniu rozstrzelają. I tak czekam, kiedy ta najgorsza wiadomość, a ta najgorsza wiadomość nie pada. Z tego całego przemówienia widać, że to są siły tylko własne, wewnętrzne. My skaczemy z tych łóżek i z radości, żeśmy się rzucili sobie na szyję i mówimy, no co, ocaleliśmy.
Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Thank you. 4 to był dzień, w którym odbywała się Komisja Krajowa w Gdańsku. Zakończyła się około północy. Z Gdańska wraz z członkami Komisji Krajowej z łódzkiego regionu wyjechaliśmy po północy i praktycznie do Torunia nic nadzwyczajnego się nie działo. Od Torunia zaczęliśmy wyprzedzać bardzo długą kolumnę wojskową. Z radia dowiedzieliśmy się o proklamacji Jaruzelskiego. Sam program radiowy wskazywał na to, że coś się dzieje nieciekawego. Skojarzyliśmy to właśnie z tą kolumną wojskową. Przejeżdżając przez Łęczyce w okolicy więzienia nie zauważyliśmy żadnych podejrzanych ruchów. Przed Zgierzem zatrzymałem tramwaj, który jechał z Łodzi. Pytałem motorniczego, czy w mieście coś niezwykłego się dzieje. Stwierdził, że nie, no dzień jak zwykły dzień, bez milicji, bez wojska na ulicach. No a w komunikacie radiowym mówiło się już o internowaniu prominentów partyjnych i ekstremy związkowej. Więc postanowiliśmy dowiedzieć się na miejscu w zarządzie, co się dzieje. Budynek zarządu był otoczony kordonem milicji, obstawiony budami milicyjnymi. Praktycznie nie można było tam wejść.
Nawierzchnia wtedy była bardzo śliska. Andrzej Słowik jest naprawdę bardzo dobrym kierowcą, no i wiedział, że na takiej nawierzchni nie należy robić żadnych sztuk, bo można źle na tym wylądować. Dzisiaj to mi się wydaje, że w ogóle i wtedy mi się wydawało, że w jakimś koszmarnie wolnym tempem przesuwaliśmy się wzdłuż tej długiej kolumny samochodów policyjnych. Myśmy patrzyli na nich, oni patrzyli na nas. Dojechaliśmy w ten sposób do ulicy Worcela, skręciliśmy w prawo i tam już można było przyspieszyć, więc przyspieszyliśmy, zajechaliśmy pod pobliski szpital. Z tego szpitala próbowaliśmy się gdzieś dodzwonić, żeby się zorientować, co właściwie jest w mieście, co to wszystko oznacza. Telefony były nieczynne.
Wcześniej ustaliliśmy, że od poniedziałku musimy wejść w akcję strajkową. Wyznaczyliśmy miejsce i termin spotkania. Usiłowaliśmy odjechać stamtąd z takim postanowieniem, kiedy trafiliśmy na kolumnę samochodów, która odjeżdżała spod budynku zarządu. No, postanowiliśmy wejść do środka.
Muszę przyznać, że te schody, po których wchodziłem, to były najdłuższe schody w moim życiu. Miałem już wówczas pełną świadomość i miałem to przekonanie, że będę miał dużo szczęścia, jeżeli po tych schodach zejdę tylko z kajdankami na rękach. Mimo to szedłem w górę. Okazało się, że nie ma tam już żadnej policji, że są natomiast nasi pracownicy, których nie aresztowano. Od nich się dowiedzieliśmy, że policja weszła tam o 5 rano. Do godziny około 7, a więc mniej więcej wtedy, kiedy myśmy wykonali tę defiladę przed stojącymi samochodami, oni pracowali powoli i metodycznie, zabierając przede wszystkim akta, dokumenty z sekretariatu, z działu informacji, zabierając taki sprzęt jak magnetofony, aparaty fotograficzne, radia, telewizory. Tak się złożyło, że w tym całym zabieraniu różnego mienia ani nie zabrano, ani w żaden inny sposób nie unieruchomiono sprzętu poligraficznego. Pośpiech zaczął się właśnie koło 7, po czym przerwano i dosyć szybko milicjanci opuścili budynek, wsiedli w te samochody i odjechali. Tak gdzieś już koło godziny 10 pod budynkiem zarządu regionalnego zgromadził się całkiem spory tłum. Myśmy do tego czasu byli już w stanie zmontować ten sprzęt. Już wtedy była ułożona ulotka, w której po raz pierwszy padły te słowa o wojnie rządu z narodem. Z chwilą, kiedy nagrałem na taśmę takie zaimprowizowane przemówienie, które potem z kasety też było kilkakroć odtwarzane, doszedłem do wniosku, że jest nas tam jednak za dużo. Dwóch wystarczy z powodzeniem, żeby uprowadzić ten nieustanny wiec na dole. Reszta się powinna stamtąd wydostać i przystąpić do tworzenia tego międzyzakładowego komitetu strajkowego. Myśmy mieli zostać tak mniej więcej do nocy. Andrzej Słowik dał się namówić do wyjścia. Tyle, że w momencie, kiedy wychodził z pokoju, jeden z kolegów zebranych tam w tym pokoju prezydium powiedział: Andrzej, jeżeli ty stąd wyjdziesz, to potem ludzie powiedzą, że jak szczur z tonącego okrętu. Andrzej ma silne poczucie honoru, godności. Zdjął kurtkę, więcej zdjął buty, założył papcie, siadł za biurkiem. Kiedy po raz następny udało nam się przekonać, że jednak powinien się stamtąd ewakuować, na wyjście było już za późno. Gdzieś o 12:30 policja przystąpiła do forsowania bramy. Jeden z funkcjonariuszy manifestacyjnie porozbijał gabloty na zewnątrz wśród wycia zgromadzonego tam tłumu. Do pomieszczenia wpadła najpierw grupa specjalna takich cywilów w narciarskich czapeczkach z łomami, siekierami, łańcuchami, zachowująca się dosyć agresywnie, za nimi kilku osobowa grupa policjantów i wojskowych z bronią. Oficer wraz z cywilem zbliżyli się do biurka, przy którym siedział Andrzej. A dzień dobry, panie Andrzeju, ze strony tego cywila. Ręka, prawda, do powitania. Andrzej schował ręce za siebie, powiedział: pan właściwie w jakiej sprawie? Na to oficer takim typowo wojskowym tonem: został wprowadzony stan wojenny, wszyscy zostajecie aresztowani, macie opuścić budynek, udać się wraz z nami, natychmiast zaprzestać wszelkiego funkcjonowania.
Praktycznie nie pozostało nam nic innego, jak no, zastosować się do tych poleceń. Zresztą tam nie ukrywano, co się będzie działo, jeżeli nie. Prawda? I to w bardzo niewybrednych słowach, zresztą postawa tych, którzy wkroczyli do środka, też nie pozostawia żadnych wątpliwości. Weszli młodzi ludzie z bronią, którzy stali w czterech rogach pokoju, a dowodzący chyba tą akcją nie przedstawiał się, prawda? Żądał tylko jednego, bez żadnych dyskusji, prawda? Opuszczenia budynku. I tak się stało.
Umieszczono nas w budzie. Jeszcze przez pewien czas buda nie mogła ruszyć spod zarządu regionalnego, ponieważ tłumy, które rozepchnięto na moment akcji, parły na te kordony policyjne. Słychać było huki prawdopodobnie wystrzeliwanych petard, granatów z gazem łzawiącym. Także jeszcze jakieś 15 do 20 minut czekaliśmy, potem ruszyliśmy. Po kilkunastu minutach byliśmy na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Milicji.
Około północy wraz z grupą 10 czy 12 kolegów przewieziono nas do Łęczycy, do internatu. Mój status jako internowanego trwał przez poniedziałek. Po czym we wtorek zostałem poinformowany już oficjalnie, że zastosowano wobec mnie areszt tymczasowy. Prokuratura wszczęła śledztwo za kontynuowanie działalności związkowej i przewieziono mnie z powrotem na Lutomierską do Łodzi wraz z Jurkiem Kropiwnickim. Prowadził śledztwo prokurator Rekiert, zresztą trwało ono zaledwie 5 godzin i 20 minut. Oskarżał prokurator Rządkowski, który odwoływał się między innymi do słów o podniesionej ręce. Ekiert wcześniej groził najwyższym wymiarem kary, czyli karą śmierci, prawda? Na podstawie artykułów z prasy, z Trybuny Ludu. To była podstawa prawna wtedy. Widocznie uważali, że stan wojenny usprawiedliwia takie postępowanie. Widocznie w ten sposób postanowili rozwiązać wszystkie problemy.